nie chciałbym zajmować się czasem, ale jakoś tak bym wyspowiadał w trakcie nabożeństwa i myślę, że to będzie część następna dotycząca sprawowania zbawienia. Otwórzmy najpierw może drugi list Piotra. Na początku, pierwszy rozdział. I to będą też fragment od 3 do 15.
Drugi list, tak?
Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 15. Czytam.
Second Peter, 1:3-15. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie, i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dłożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Piotr mówi tak, jakbyśmy końcowe wersety najpierw sobie przypomnieli. Mówi tak, zamierzam zawsze o tym przypominać, abyście to stale mieli w pamięci, chociaż wiecie o tym wszystkim. Czyli są rzeczy, o których wiemy, ale mimo wszystko trzeba nam to przypominać. Nigdy nie będzie dość. I od 3 wersetu mówi tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. On mamy wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. Bóg nam to dał. To jest Jego dar. Darowane nam zostały również drogie i największe obietnice. Po co? Abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie pociąga na świecie za sobą pożądliwość. Czyli, krótko mówiąc, to nam nie zostało dane po to, żebyśmy chodzili z tym wszystkim i, nie wiem, trzymali to sobie z przodu jako jakiś tam transparent, tylko to nam zostało po to, żebyśmy mogli uniknąć pożądliwości, która jest na świecie. Ponieważ udział w boskiej naturze poprzez Ducha Świętego mamy, bo w nas mieszka. Duch Święty, pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Duch Święty jest święty. Ponieważ Duch Święty jest święty, wobec tego Duch Święty nienawidzi zła. A ponieważ Duch Święty nienawidzi zła, w takim razie nienawidzi również skażenie. Skażenie jest na świecie. Duch Święty przyszedł, aby przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Po to, żeby ci, którzy usłuchają, mogli uciec od skażenia i uratować się od sądu, który temu następuje w wyniku tego skażenia. Słowo Boże mówi, że gniew Boży ciąży na wszystkich, którzy nie wierzą. Dlatego, że oni żyją w tym skażeniu. Oni to kochają. Oni żyją w grzechu. I my, ponieważ obdarowani zostaliśmy wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, powinniśmy to wykorzystywać. To nie jest tak, że człowiek wierzący ma wiarę i koniec. On uwierzył, dostał się do Królestwa Bożego i na tym kończy się jego podróż. Teraz tylko czeka, Pan Jezus go weźmie. Wejście do Królestwa Bożego to jest dopiero początek. Zresztą, jak Pan Jezus mówi o tym, że jest droga, o tym, że jest brama, prawda? Jest brama, która jest ciasna, jest droga, która jest wąska. To znaczy, że od tej ciasnej bramy zaczyna się pewna droga. Ona się tu nie kończy, ona się dopiero zaczyna. I na tej drodze trzeba iść, trzeba owoc wydawać, bo powołałem was, Jana 15, 16, powołałem was, abyście szli i owoc wydawali. Nie po to, żebyście byli bezczynni. Jeżeli nie będziecie robić tego, o czym pisze Piotr, to tam jest napisane dalej, że będziemy wtedy bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli będziemy jak ci, którzy uwierzyli, ale którzy właściwie na tym skończyli. I jak się dowiedzieli, jakie są ich serca, to w ogóle chcieli Pana Jezusa ukamienować potem. Ponieważ dostaliśmy wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności i darowane nam zostały te obietnice, abyśmy mogli uniknąć skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość, dołóżmy starań wszelkich i to już jest kwestia naszego starania. Ponieważ Pan Bóg dał nam łaskę, dał nam wszystko, co jest potrzebne i zostawił nam wolną wolę. Dał nam również Ducha Świętego, który nas do tego wszystkiego pobudza i który nam pokazuje, co jest dobre, a co jest złe. Dlatego właśnie dołóżcie wszelkich starań i teraz co? Macie wiarę, to jest piąty też test, i uzupełniajcie tą wiarę cnotą. Cnotą. Wiarę uzupełniajcie cnotą. Cnota to jest taka cecha człowieka, który jest czysty, który jest sprawiedliwy. Było nawet w dawniej polskim języku było coś takiego jak cnotliwy. Prawda? To znaczy, że to jest człowiek, który żyje w pewnego rodzaju czystości. Jeżeli masz wiarę, uzupełniaj tą wiarę cnotą. Jeżeli masz cnotę, uzupełniaj cnotę poznania. Poznanie, jeżeli masz, to uzupełnij powściągliwością, bo wielu ludzi ma poznanie, a nie są powściągliwi. Tylko lecą z tym poznaniem wszędzie i robią krzywdę na przykład. Jak się ma poznanie, to trzeba być powściągliwym. Powściągliwość, wytrwanie. Wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. To wszystko razem musi grać. I jeżeli to wszystko jest uzupełniane po kolei, to wtedy, i to jest pomnażane dopiero, to wszystko nie dopuszcza do tego, żebyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A jeżeli ktoś tego nie ma, jeżeli na przykład poprzestaje na wierze i nie rozwija się na tej drodze, no to on jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. I to jest problem. On po prostu nie będzie skutecznie sprawował zbawienia. Jeżeli tak, nawet Piotr dalej pisze, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie i w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Sprawiciela Jezusa Chrystusa. Ciekawe. Dlaczego Piotr mówi o tym, że będziecie mieli wejście do tego Królestwa, skoro przecież przez tą bramę już weszliśmy? Z jednej strony zachęca, a Pan Jezus mówi, wejdź ty do Królestwa. Królestwo Boże należy do takich, a takich. I Jan na przykład pisze w objawieniu, jestem uczestnikiem Królestwa. A z drugiej strony apostoł Piotr mówi, będziecie mieli szeroko otwarte wejście. Czyli Królestwo to jest taka rzeczywistość, w której jesteśmy. A apostoł Piotr taki ciekawy przymiotnik tutaj stosuje. Będziecie mieli otwarte wejście do wiekuistego Królestwa. Czyli będzie taki czas, kiedy my przejdziemy przez tą drogę na tej ziemi i wejdziemy do Królestwa, które jest wiekuiste, ponieważ nie stracimy tego już nigdy. Bo już nie będziemy w tym ciele. Co nasze ciało powoduje, że istnieje zagrożenie, że jeżeli nie będziemy rozwijać tego wszystkiego, to po prostu zapomnimy o tym, że zostaliśmy oczyszczeni z dawniejszych naszych grzechów i te bramy nie będą przed nami otwarte. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Dlatego Piotr mówi, przypominam was, pamiętajcie o tym, że weszliście na początek drogi, ale musicie dojść do końca. Tam jest też brama. Byście weszli przez ciasną bramę, która prowadzi do wąską drogą, ale ta droga kończy się wejściem do wiekuistego Królestwa. I w liście do Hebrajczyków jest bardzo wiele zachęty i bardzo wiele takich napomnień, które właściwie są takim przypomnieniem czy aluzją do tego, jak Izraelici szli przez pustynię. I autor listu do Hebrajczyków mówi, dziś jeśli głos jego usłyszycie, serc waszych nie zatwardzajcie, dlatego że oni wtedy szli i zatwardzali serca. I my jesteśmy w drodze. Kiedy słyszymy głos Boży, to żebyśmy serca nie zatwardzali, dlatego że tamte drzwi czekają na nas jeszcze. Tamte drzwi. A tamte drzwi będą szeroko otwarte wtedy, kiedy my w odpowiedni sposób będziemy korzystać z tego, co mamy i sprawować nasze zbawienie. To nie znaczy, że zbawienie jest uczynków. Zbawienie nie jest uczynków. Zbawienie jest wyłącznie z łaski i przez wiarę. Ale uczniostwo, rozwój, posłuszeństwo to dotyczy uczynków. I chciałem przejść teraz do listu Jakuba, który w drugim rozdziale mówi o pewnego rodzaju wierze, ponieważ wiara nas zbawia. Tylko to jest określony rodzaj wiary. Od drugi rozdział Jakuba, od 14 wersetu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ktoś ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Tu w oryginale jest coś takiego jak słowo ta, przed wiarą. Czyli cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy taka wiara, czy taka wiara bez uczynków może go zbawić? Czyli ta wiara musi mieć odpowiednią jakość. Jeżeli ta wiara ma jakość taką, że owocuje uczynkami, taka wiara zbawia. Dalej jest tak. Jeśli brat albo siostra nie mają się w to przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, werset 15, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Zauważcie, tu nie jest mowa o takim bracie czy siostrze, którzy przychodzą do nas i proszą nas, bo im czegoś tam trzeba. Tu jest tylko napisane, że widać, że nie mają co się przyodziać i brakuje im poprzedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby, idźcie w pokoju i tak dalej, i tak dalej. Widzimy potrzeby, ale nie reagujemy. Nie ma w nas czegoś, co powinno być uczynkiem, który jest owocem wiary, która nas zbawiła. I Jakub naprawdę twardo mówi na ten temat, dlatego że on sobie doskonale zdaje sprawę, że wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Nie będziemy sprawować zbawienia, jeśli mamy wiarę, ale ta wiara nie owocuje uczynkami. I wiarę Bóg wie, Bóg zna nasze serca. Bóg wie, jaką mamy wiarę. Ale Bóg mówi wyraźnie, że ta wiara musi być widoczna poprzez nasze życie. Nie może być coś takiego, że wierzę, jestem zbawiony, ale moje życie zaprzecza temu, co uwierzyłem. I tak naprawdę jestem uczniem Jezusa, ale moje życie zaprzecza temu, co robił mój mistrz. Ucznia zawsze było poznać po tym, że zachowuje się jak mistrz. Dlatego apostoł Jan w pierwszym liście mówi o tym, że mamy postępować, jak on postępował. Dalej czytamy. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. I ty w tym 19 wersecie dobrze by sobie było przypomnieć, że list jest kierowany do Żydów. Więc on im przypomina coś takiego jak Szema Izraelu. Bóg jeden jest. I oni to od urodzenia wiedzieli. Bóg jeden jest. I to wypowiadali od urodzenia 5 Mojżeszowa 6:4. Bóg jeden jest, Szema Izrael i tak dalej, i tak dalej. Ale Adonai Eloheinu, Adonai Echad. I on mówi tak, ty wiesz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Ale demony też wierzą, że Bóg jest jeden. I co? I drżą. Teraz jak jechałem wczoraj wieczorem pociągiem z Gliwic, tam miałem usługę i jechałem do domu. I w przedziale siedział ze mną taki człowiek, który, kilka osób siedziało, ale w końcu zacząłem rozmawiać z takim człowiekiem, który z jakąś inną kobietą zaczęli rozmawiać na temat kościoła, na temat tam różnych cykli. I on w końcu mówi coś takiego, że on to żadnemu księdzu nie wierzy. Ja czytałem książkę, uczy mi się podniosły, co myślę, jest okazja, nie? No i pytam się, jeżeli pan żadnemu księdzu nie wierzy, to po co pan do kościoła chodzi? No bo ja wierzący jestem. Mówię, dobrze. Mówię do niego tak, a wie pan o tym, że diabeł też jest wierzący? Jak to? Ja mówię, diabeł wierzy, że Bóg istnieje, a nawet go widział. A pan nie widział Boga. Ja się pana pytam, czym pan się różni od diabła? On mówi, dobre pytanie. Dobre pytanie. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że wierzyć, że Bóg istnieje, a nawet wierzyć, że Bóg jeden jest, to jeszcze nic. Bo diabeł wie, demony wiedzą, drżą. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że zbawienie jest tego, że się wierzy Bogu, a nie, że się wierzy w Boga. Żadna łaska, że się wierzy w Boga. I Jakub to mówi. To nie, żadnej łaski Bogu nie robisz. Demony też wierzą i drżą. Ale ty wiesz to, co Bóg powiedział. Wtedy będziesz zbawiony. Tylko, że jak się wierzy w to, co Bóg powiedział, to wtedy życie człowieka się zmienia. I teraz Jakub podaje przykład Abrahama, którego życie się zmieniło. I podaje to w ciekawy bardzo sposób. Chcesz poznać człowieku nędzny, że wiara bez uczynków jest martwa? To ja ci pokażę obraz. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Bo jak cofnęlibyśmy się do tych tekstów, które o tym mówią, do pierwszej księgi Mojżeszowej, to zobaczylibyśmy coś takiego. W 12 rozdziale pierwszej Mojżeszowej Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i obiecuje mu, 12 rozdział pierwszej Mojżeszowej, od początku, i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi Twojej i od rodziny Twojej i z domu ojca swego i do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Dalej mamy 15 rozdział i tam Pan Bóg mówi do niego, do Abrahama od 4 wersetu. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twojej, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. I teraz czytamy tak. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czyli wtedy uwierzył temu, co Bóg powiedział. I On, Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I teraz mamy sytuację ciekawą, to znaczy lata później lata później, dlatego że później narodził się Izmael, była ta sytuacja z Hagar i tak dalej, więc to się działo, działo i działo. I dopiero kiedy narodził się Izaak, Izaak trochę musiał podrosnąć, czyli to jest jakiś czas później, we 22 rozdział, po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, oto on odpowiedział: oto ja, weź syna swojego jedynaka, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. I w tym momencie nastąpił moment próby, jaka jest wiara Abrahama. Pytanie jest takie, czy Bóg znał serce Abrahama? Znał. Ale sam Abraham musiał się dowiedzieć, jaka jest jego wiara. Jego życie musiało to pokazać. Więcej powiem, rzeczywistość duchowa też musiała zobaczyć. Aniołowie musieli zobaczyć, jaka jest jego wiara. Że ona wydaje owoc. I w pewnym momencie anioł pański, w momencie, kiedy on już podnosi nóż, anioł pański mówi: nie zabijaj go, nie rób mu krzywdy. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się, po dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie. I Abraham, jak szedł z Izaakiem wcześniej na górę i Izaak się go pytał, po co my tam idziemy, to Abraham powiedział Izaakowi: Pan znajdzie sobie jakby. Pan zaopatrzy. Ja wierzę. I potem, po tym wszystkim, zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Czyli anioł nie był Bogiem w tym momencie. To nie był anioł pański, jako Jezus. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół Twoich. A w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. I potwierdzenie obietnicy następuje. Kiedy? Kiedy wypełnia się to, co jest potwierdzeniem wiary. Dlatego, że Abraham zrobił coś, co pokazywało jakość jego wiary. I Bóg, jeżeli my wierzymy i otrzymujemy zbawienie, to nasze życie powinno być owocem i potwierdzeniem tego, co otrzymaliśmy. I Bóg będzie nas próbował nieraz. Nieraz będzie nas próbował. I wtedy będziemy albo potwierdzać, albo nie potwierdzać. Jeżeli nasze życie będzie potwierdzeniem naszej wiary, ogólnie, to wtedy będzie owoc i będziemy mogli, będą inni widzieć również, że jesteśmy narodzeni na nowo. Jeżeli upadniemy, to mamy orędownika w niebie i o tym pamiętajmy. Bóg nie żąda od nas doskonałości, ale żąda od nas życia, kierunku, żebyśmy poszli tą drogą. Tego od nas chce. I Jakub i Piotr to byli Żydzi, pisali do Żydów i w tamtej tradycji, w tamtej kulturze było jasne i oczywiste, że nie ma czegoś takiego jak odwrócenie się od grzechów bez zwrócenia się do Boga. Nie ma czegoś takiego jak wiara, tak zwana łatwa wiara, czyli jak to się mówi, tania łaska. Że ja uwierzyłem, a teraz mogę żyć jak chcę. Nie ma takiej możliwości. Uwierzyłem i dopiero to, jak żyję, będzie potwierdzało to, czy ja uwierzyłem. I dlatego dalej Jakub pisze, widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. To znaczy, że wiara bez uczynków jest martwa. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nasze życie nie potwierdza tego, że zostaliśmy zbawieni, to znaczy, że to, co nazywamy naszą wiarą, jest po prostu martwe. I nie będziemy sprawować zbawienia, bo jeżeli nasze życie nie pokazuje, że my w ogóle zostaliśmy na nowo narodzeni, to może my w ogóle nie jesteśmy. Naprawdę, jest wielu ludzi, którzy uważają, że są zbawieni, nie wydają żadnego owocu, jest kościoły, są przepełnione ludźmi nieodrodzonymi, którzy śpiewają piękne pieśni i którzy właśnie czasem myślą sobie, oby mnie Bóg ochronił przed ludźmi, którzy są jakiegoś złego serca na świecie. A ja bym chciał, żebyśmy się modlili, oby mi Bóg pokazał, czy jakie jest moje serce. Obym ja przeszedł każdą próbę, którą mi Bóg da i obym ja zawsze wierzył w swoim sercu, Bóg zaopatrzy, Bóg pobłogosławi, ja w Niego wierzę. Żeby moje życie było zawsze świadectwem jak światłość dla świata i jak sól tej ziemi. Amen.